Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś porozmawiamy o sztucznej inteligencji i o tym, gdzie się znajdujemy z jej rozwojem. A rozmawiać ze mną będzie pan Andrzej Halesiak, ekonomista i członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Chciałbym tylko zacząć od tego, że rozmawiać będziemy wokół tekstu, który pan poczynił dla Kongresu Obywatelskiego, który wisi na naszej stronie, który nazywa się Sztuczna Inteligencja. Co dalej z człowieczeństwem? Tutaj jest milion rzeczy, od których mógłbym zacząć, ale chyba bym chciał zacząć, dlaczego właściwie sztuczna inteligencja jest w tej chwili tak ważna? Dlaczego tyle o tym mówimy? Dlaczego uważamy, że ona może zmienić nasz świat?
No tak, bo można by powiedzieć, że tych różnych rozwiązań technologicznych już było bardzo dużo. Mieliśmy elektryczność, mieliśmy komputery, mamy w zasadzie ciągle mamy internet, ale sztuczna inteligencja trochę wnosi nowej jakości, takie jest przynajmniej moje przekonanie. I tutaj akurat tak się dobrze zbiega, że ten ChatGPT, który jest, no, z którym utożsamiamy te najnowsze rozwiązania, pod które podciągamy jako sztuczną inteligencję, on tak fajnie ujmuje w swojej nazwie jakby też ten drugi bardzo ważny aspekt, o którym za chwilę chcę powiedzieć, a mianowicie GPT to oczywiście z jednej strony oznacza Generative Pre-trained Transformer, czyli wstępnie wytrenowany transformator generatywny, ale tak się składa, że GPT to także jest skrót oznaczający General Purpose Technology, czyli technologię ogólnego zastosowania. I to właśnie jakby w tym drugim rozwinięciu kryje się według mnie ta olbrzymia moc, jaka stoi za potencjalnie za sztuczną inteligencją, bo choć sama nazwa technologii ogólnego zastosowania wydaje się taka dość trywialna i niepozorna, to w rzeczywistości ma olbrzymią moc transformowania społeczeństw i gospodarek. Wcześniejsze technologie tego typu to na przykład elektryfikacja, komputeryzacja czy internet i ich moc jakby wynika z tego, że mają one bardzo uniwersalne zastosowanie, to znaczy, że można je aplikować w większości sektorów gospodarki i można je także zaaplikować w odniesieniu do wielu różnorakich operacji, procesów, stanowisk pracy i tak dalej. Dlatego też tego typu technologie, one bardzo mocno zmieniają świat, zmieniają funkcjonowanie biznesu i zmieniają funkcjonowanie społeczeństw. No i znów można by powiedzieć, że okej, już mieliśmy z tego typu technologiami do czynienia w przeszłości, sam je wymieniałem, ta chociażby elektryfikacja, komputeryzacja czy internet, ale teraz jakby pojawia się nowa jakość. Ta nowa jakość po pierwsze wynika z faktu stępa, w jakim sztuczna inteligencja ma możliwość rozpowszechniania się. Na przykład elektryfikacja to zajęła w przypadku poszczególnych krajów z reguły kilkadziesiąt, a czasami sto i więcej lat. Nawet w przypadku internetu upowszechnienie się zajmowało dziesiątki lat, natomiast w przypadku rozwiązań związanych z sztuczną inteligencją to rozpowszechnianie się jest dużo bardziej gwałtowne. Ten wspomniany już przeze mnie ChatGPT pozyskał 100 milionów użytkowników w przeciągu 2 miesięcy, a więc no, wartość, która jest nie do odtworzenia, niepowtarzalna do tej pory przez żadne inne rozwiązanie technologiczne. Ale druga dużo bardziej, wydaje mi się, istotna sprawa w kontekście tego, dlaczego akurat sztuczna inteligencja jest tak ważna, to fakt, że jakby sztuczna inteligencja stawia nam swojego rodzaju wyzwanie, że to ona może zacząć kształtować przyszłość naszej planety. Do tej pory to człowiek, jego idee zmieniały Ziemię, w szczególności to, jak ona wygląda, też interakcje tej sfery rozwijanej przez człowieka z przyrodą, z tym, co jakby tutaj zastaliśmy. Natomiast w przypadku sztucznej inteligencji to ona może stać się generatorem idei, to ona może docelowo zacząć wyznaczać kierunek tego, jak Ziemia w przyszłości będzie wyglądać. Oczywiście na początku rola człowieka nie zniknie, bo ona będzie bardzo istotna, bo mamy przynajmniej taką nadzieję, to właśnie człowiek będzie ukierunkowywał to generowanie idei przez sztuczną inteligencję, to faktyczne przekształcanie będzie się też odbywać rękami nas ludzi, ale można już sobie wyobrazić takie scenariusze, że możemy w pewnym momencie utracić kontrolę nad tym procesem. Stąd też, jakby już zmierzając do konkluzji, wydaje się, że sztuczna inteligencja jest to swego rodzaju jednak nowa jakość, jeśli chodzi o rozwiązania technologiczne. Natomiast oczywiście istotne jest pytanie, czy ChatGPT i podobne mu rozwiązania to już jest rzeczywiście ten docelowy model sztucznej inteligencji, który ma potencjał przekształcenia naszej planety.
No właśnie, bo o czacie GPT mówi się przede wszystkim, że jest to bardzo dobry generator odtwórczy, który to zbiera z internetu różne rzeczy, które jest w stanie znaleźć i na ich bazie ulepia coś nowego, czyli w sumie jest to agregator plagiatowy, może bardziej niż coś, co wymyśla od zera jakieś obrazy czy tekst. Natomiast te modele wszystkie, one muszą się na czymś uczyć, więc muszą dostać ogromny wsad. I jest szansa, że na bazie tego wsadu one nauczą się nie tyle plagiatować, co tworzyć nową jakość. I to mi się wydaje być podstawowym ograniczeniem obecnego modelu sztucznej inteligencji. A jak pan na to patrzy, w którym miejscu jesteśmy?
Tak, no się w dużej mierze jakby tutaj się zgadzam, że ten obecny model, w zasadzie te obecne rozwiązania, to być może nawet trudno nazywać sztuczną inteligencją, bo one jeszcze jako z inteligencją jako taką nie do końca mają wiele wspólnego. To jest w dużej mierze matematyka, tak, czyli generowane teksty, które dla nas mają sens, zadziwiająco mają często dla nas sens. Tak naprawdę dla samego generatora tych odpowiedzi sensu nie mają. Jakby tutaj dotykamy w tym kontekście jakby tego klucza, to znaczy, że jakby te dzisiejsze rozwiązania one odtwarzają jedynie pewne wzorce i relacje, które obejmują całe słowa i to są te wzorce i relacje, których właśnie nauczyliśmy takiego czata GPT, ale one nie są same w stanie powiązać ich z tym, co te pojęcia i co te relacje oznaczają w rzeczywistym świecie. Tak? Czyli jest to jednak duże oderwanie tego, co jest tworzone przez dzisiejsze rozwiązania od samej percepcji tego, co powstało. Z tej perspektywy, jak się wydaje, te obecne rozwiązania to są dopiero tak naprawdę wstępną formą tego, co będziemy pewnie kiedyś określać mianem sztucznej inteligencji. I jakby, jak się wydaje, w dużej mierze duża część szumu stworzona na dzień dzisiejszy wokół rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją, jej celem jest to, żeby przyciągnąć kapitał na dalsze prace rozwojowe i na dalsze badania, ponieważ jakby twórcy tych obecnych rozwiązań, oni sami mają świadomość, że ta obecna ścieżka, ona jakby ma bardzo istotne ograniczenia. I jeżeli chcemy stworzyć no, bardziej zaawansowane rozwiązania, w szczególności jeżeli chcemy stworzyć tą tak zwaną silną sztuczną inteligencję, czyli tą taką, która jest w stanie sama sobie stawiać cele dla swoich działań, no to do tego droga jest jeszcze bardzo daleka. W kontekście tego, co mówię, jakby można powiedzieć, że mamy dwie wiadomości, jedną dobrą i drugą złą. Tak? Dobra wiadomość jest taka, że tak naprawdę mamy jeszcze trochę czasu, aby zastanowić się, jak ułożyć te docelowe relacje pomiędzy człowiekiem a sztuczną inteligencją. To są bardzo, bardzo istotne kwestie i nie możemy ich zaniedbać. I w kontekście tego, co mówimy o poziomie jakby rozwoju obecnych rozwiązań, tego czasu jeszcze trochę jest i bardzo dobrze, że przy okazji upublicznienia czata GPT i pojawienia się innych tego typu rozwiązań pojawił się też wątek dyskusji właśnie o tych bardzo istotnych kwestiach. I równocześnie jednak jest ta druga w moim przekonaniu zła wiadomość, że wygląda na to, że jak na razie działamy dość nierozważnie, to znaczy biorąc pod uwagę ten końcowy potencjał rozwiązań, które określamy mianem sztucznej inteligencji, to w tym dochodzeniu do tego no, docelowego modelu wydaje się, że obraliśmy dość niebezpieczny kierunek.
Czy brzmi pan bardzo pesymistycznie? W związku z tym ja chciałbym pana zapytać o powody tego pesymizmu. W sensie, czy zakłada pan, że ta sztuczna inteligencja zawiedzie nas na manowce, czy też, że może w jakiś sposób nam zaszkodzić?
Znaczy tutaj bardziej na razie chodzi o te aspekty właśnie w jaki sposób my traktujemy i podchodzimy do rozwiązań, które nazywamy sztuczną inteligencją. Tutaj pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to fakt, że już dziś stworzyliśmy coś, co i upowszechniliśmy tak naprawdę na masową skalę, co tak naprawdę nie do końca rozumiemy, jak działa, tak? Bo najbardziej fascynujące z czatem GPT i podobnymi rozwiązaniami jest to, że już przy tej stosunkowo prostej formie sztucznej inteligencji my nie do końca wiemy, co dzieje się w środku. To znaczy my rozumiemy proces uczenia tego, jaki zachodzi, bo to jest proces, który jakby my sterujemy. Natomiast to, co w jaki sposób tak naprawdę ChatGPT dochodzi do swoich odpowiedzi, które nam udziela, to jest to w pewnej mierze dla nas, nawet bym powiedział, że w dużej mierze dla nas zagadka i dopiero powstają pierwsze opracowania naukowe, które próbują temu zagadnieniu się przyglądać. To jest o tyle ważne, że już dzisiaj te rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją potrafią nas zaskakiwać, potrafią nie tyle nas, co swoich twórców, a docelowo, jeżeli będziemy dalej szli tą drogą, to znaczy, że nie będziemy mieć pełnego zrozumienia, co za tymi rozwiązaniami stoi, jakie procesy w nich zachodzą, to rzeczywiście istnieje takie ryzyko, że sztuczna inteligencja może nas w pewnym momencie zdominować. Tak? Jest to jakby pierwszy powód mojego pesymizmu. Drugi powód jest związany z tym, że jakby jeśli chodzi o te procesy uczenia sztucznej inteligencji, to w zasadzie nie ustanowiliśmy tutaj żadnych barier, tak, dla ekspansji, dla tej, nie tyle może dla ekspansji, co właśnie dlatego, czym załadowujemy te rozwiązania oparte, czy nazywane przez nas sztuczną inteligencją, czyli udostępniamy jej pełną wiedzę o człowieku i udostępniamy, co paradoksalne, nawet chyba więcej wiedzy o naszych zachowaniach, o tym, o naszych emocjach, niż takiej wiedzy czysto teoretycznej, bo duża część tych rozwiązań dzisiaj stoi za algorytmami, które rozpracowują nas ludzi w kontekście naszych potrzeb, stymulowania tych potrzeb i wspierania naszych procesów zakupowych. Więc tak naprawdę te rozwiązania określane mianem sztucznej inteligencji mogą mieć w krótkim okresie czasu bardzo szeroką wiedzę w cudzysłowie, bo tak jak już mówiłem wcześniej, to nie jest taka sama wiedza, jaką my mamy, bo tak naprawdę nie potrafią odzwierciedlić tego, czym mamy do czynienia w rzeczywistości, ale będą bardzo dobrze rozumiały te procesy, które nami jako ludźmi rządzą, będą na swój sposób znały nasze wady i zalety, nasze mocne i słabe strony, a także nasze uzależnienie od emocji. I oczywiście to stwarza określonego rodzaju zagrożenia, że jeżeli tego typu rozwiązania znajdą się w nieodpowiednich rękach, to możemy stać się przedmiotem tutaj z jednej strony inwigilacji, a z drugiej strony przedmiotem manipulacji, co notabene już się dzieje, tak? Nie mówimy tutaj tylko o aspektach czysto teoretycznych, ale czymś, z czym mamy już do czynienia. Ten case Cambridge Analytica jest powszechnie przywoływany, ale to jest akurat ten, o którym wszyscy słyszeliśmy, natomiast no, wiele dzieje się podobnych rzeczy za kurtyną, tak? I tak naprawdę nie do końca wiemy, czym dzisiaj dysponują już korporacje, jakiego typu rozwiązaniami, do czego je wykorzystują. Trzecia wreszcie kwestia, która z której jakby trochę bije pesymizm, to jest ta kwestia olbrzymiego wyzwania, jakim jest wyzwanie dopasowania, czyli tego uspójnienia, znalezienia sposobów uspójnienia celów nas, ludzi, z celami sztucznej inteligencji. Tak jak wspominałem, dziś ta sztuczna inteligencja jeszcze sama tych celów nie ustala, to my je jakby ustalamy, natomiast docelowo dążymy do tego, by ta sztuczna inteligencja mogła te cele sama definiować. I teraz w tym kontekście to wyzwanie dopasowania jest, wydaje się, kluczowe, tak? A z drugiej strony jest ono niezmiernie trudne, bo po pierwsze my sami, nawet tutaj w ramach naszej cywilizacji pomiędzy różnymi grupami społecznymi, narodami i tak dalej, mamy olbrzymie problemy z uzgadnianiem wspólnych działań i wspólnych celów i widać to bardzo dobrze chociażby w kontekście różnego rodzaju wyzwań globalnych. Z drugiej strony, nawet jeśli uzgodnimy coś na poziomie nas ludzi, to tak naprawdę nie do końca wiemy, jak skutecznie zaszczepić to sztucznej inteligencji, no bo skoro nie do końca rozumiemy, jak ona działa, to trudno też przewidywać jej zachowania, nawet w kontekście tego, jeśli będziemy starali się ją w określony sposób ukierunkowywać. No i po trzecie, wreszcie, jak już wspomniałem, udostępniliśmy tym rozwiązaniom opartym na sztucznej inteligencji bardzo szeroki zakres wiedzy o nas jako ludziach, także o naszych słabościach, o takich aspektach jak chciwość czy nienawiść. I rodzi się w tym kontekście pytanie, dlaczego wyuczona na oparciu o te wzorce sztuczna inteligencja miałaby się zachowywać inaczej niż my, to znaczy jak osiągnąć to, by była bardziej etyczna od swych nauczycieli. Więc jest to zestaw olbrzymich wyzwań, o których dobrze, że coraz więcej, coraz częściej się mówi, że obok tej euforii, która pojawiła się w ostatnich miesiącach wokół sztucznej inteligencji, pojawiła się także debata o tych bardzo istotnych dla nas wyzwaniach. Ale na dzień dzisiejszy wydaje się, że jakby no, te proporcje uwagi przywiązywane do tych różnorakich aspektów, one nie są zrównoważone. To znaczy, że te aspekty, które u mnie chociażby budzą pewien pesymizm i potrzebę większego zaadresowania, że tutaj jest swego rodzaju niedoważenie. No ale tak jak wspomniałem, z drugiej strony mamy jeszcze trochę czasu i ważne, żeby tych tematów jakby nie zrzucać z radaru, tylko cały czas utrzymywać wokół nich odpowiednie, budować odpowiednie zainteresowanie i też angażować zasoby, czyli zasoby intelektualistów, etyków i szukać tutaj po prostu rozwiązań.
No dobrze, to w takim razie jakich rozwiązań my potrzebujemy? Na czym się powinniśmy skupić w tej chwili najbardziej, żeby, nie wiem, czy może kontrolować, to jest dobre słowo, bo nie wiem, czy da się ten rozwój technologiczny kontrolować w tej chwili, bo zwiększanie się mocy obliczeniowej, ale też mocy siły algorytmów, że tak się prostacko wyrażę, postępuje wielokrotnie szybciej, niż my jesteśmy w stanie to ogarnąć umysłem nawet ludzkim, ponieważ ja bym chciał przypomnieć, że ChatGPT pojawił się pod koniec zeszłego roku, jeśli dobrze pamiętam. Od tego czasu.
W listopadzie, tak.
Właśnie. Od tego czasu w przestrzeni publicznej pojawiły się też generatory obrazków, takie jak Midjourney na przykład, ale też generatory filmików, co prawda bardzo krótkich i wyglądających okropnie, ale to jest jednak filmik wygenerowany na bazie zapytania słownego, ale także generatory utworów muzycznych, w tym pozwalające na podstawie próbki czyjegoś głosu, na przykład znanego polityka, zrobić jego kopię jego głosu śpiewającą konkretny znany utwór. To się dokonało w ciągu roku. Oczywiście tego typu modele, które pozwalają generować tekst, to pierwsze próby ich tworzenia to są jeszcze lata 60., więc to są naprawdę zamierzchłe czasy. Pierwsze boty, które są w stanie wyłapywać słowa kluczowe i odpowiadać na pytania albo dawać złudzenie podtrzymywania rozmowy, to też wszystko ma kilkadziesiąt lat. Ale o ile przez kilkadziesiąt lat postępy były krokowe, o tyle mamy teraz postęp w tempie logarytmicznym, można powiedzieć. W związku z tym, mówię, kontrolować, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale żeby chociaż nadążyć za tym, co się dzieje, co właściwie powinniśmy zrobić, albo jakich narzędzi potrzebujemy, żeby nie dać się zadeptać temu cwałującemu stadu, prawda?
Tak, tutaj jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to no, jej rozwój będzie w najbliższych latach postępował znacznie szybciej niż procesy rozwojowe ludzkości, niż rozwój człowieka. Tak? Tutaj nie ma co do tego wątpliwości. I wydaje mi się, że tutaj jakby kluczowe to, od czego trzeba wyjść, to jakby próba odpowiedzi na to pytanie, jak chcemy człowieka w tym wszystkim spozycjonować, to znaczy jak chcemy ułożyć te relacje pomiędzy człowiekiem a sztuczną inteligencją. No można sobie wyobrazić co najmniej kilka opcji, tak? Mnie pierwsza opcja, która mnie przychodzi do głowy, to jest takie stwierdzenie, że co ma być, to będzie. To znaczy, że pójdźmy to na żywioł i zobaczmy, co z tego się wszystkiego wyklaruje. I można odnieść wrażenie, że trochę to tak w tym momencie wygląda, że taką opcję właśnie wybraliśmy. To jest w moim przekonaniu, to nie jest dobra opcja, to jest ta jedna z bardziej niebezpiecznych opcji, to znaczy taka, w której rzeczywiście człowiek może zostać zdominowany. Tak? Jeżeli to technologię postawimy na pierwszym miejscu, to skończy się to tym, że ona nas zdominuje. Druga opcja jest troszeczkę opcją nawiązującą do tej pierwszej. Ona jakby na wejściu uznaje, że dominacji sztucznej inteligencji nie da się uniknąć. I ona jakby polega na takim aktywnym szukaniu ścieżki, która pozwalałaby czy pomagałaby wpasować człowieka w ten świat zdominowany na swój sposób przez sztuczną inteligencję, która też obejmowałaby poszukiwanie uzasadnienia dla roli człowieka w tym świecie, a tym samym dla jego egzystencji. I jak mi się wydaje, to są te wszystkie wizje takiego cyberczłowieka, czyli człowieka, który jest mocno opakowany technologią, który tak naprawdę już jest na pół człowiekiem, a na pół robotem. Wreszcie jest, jak się wydaje, trzecia wizja. To jest wizja człowieka, który na swój sposób jest komplementarny, czy sztuczna inteligencja jest na swój sposób komplementarna do człowieka, który równocześnie stara się lepiej wykorzystywać swój potencjał. I to jest oczywiście chyba ta najbardziej atrakcyjna z punktu widzenia humanizmu i z punktu widzenia naszej cywilizacji wizja, w której na swój sposób jesteśmy partnerami. Sztuczna inteligencja dominuje te obszary, w których ma przewagi, a z kolei człowiek pozycjonuje się także w kontekście określonych zawodów w tych obszarach, gdzie sztuczna inteligencja nie jest w stanie go zastąpić. I to w dużej mierze nawiązuje chociażby do takich teorii, jak teoria inteligencji wielorakiej, że my dzisiaj sprowadzamy wszystko do jednego pojęcia sztuczna inteligencja, ale tak naprawdę ta inteligencja ma bardzo wiele różnorakich wymiarów. Chociażby ta teoria inteligencji wielorakiej wyróżnia ich tam bodajże 8, a nawet 9. I wiele z tych wymiarów inteligencji tak szeroko rozumianej, one wydają się być zupełnie niedostępne dla tych rozwiązań, które nazywamy, czy docelowo będziemy określać mianem sztucznej inteligencji. Jeżeli wyjdziemy z tego punktu widzenia, to rzeczywiście tworzy się przestrzeń dla takiego współistnienia i współkoegzystowania z korzyścią dla wszystkich, jeśli chodzi o człowieka i jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. I teraz można by oczywiście postawić pytanie, czego nam potrzeba, żeby się zmaterializowała ta trzecia wizja. I tutaj, jak się wydaje, odpowiedzi trzeba szukać na wielu wymiarach, tak? A jeden z tych wymiarów dotyczy nawet wręcz aspektów takich filozoficznych. Co ciekawe, w 2018 roku zostało przeprowadzone takie badanie, taki firm PEF Research, która zapytała wybitnych ekspertów w różnych dziedzin, jak będzie wyglądać to koegzystowanie sztucznej inteligencji z ludźmi i czy sztuczna inteligencja będzie dla ludzi czymś dobrym czy złym. I tam jeden z respondentów, jeden z tych ekspertów, który udzielał odpowiedzi, stwierdził, że w dużej mierze wszystko będzie zależeć od tego, czy systemy gospodarcze, czy systemy społeczno-gospodarcze, które my ludzie tworzymy, zatrzymają tendencję narastania nieistotności człowieka. Tak? Czyli to jest ten aspekt tego, że my dzisiaj człowieka dostosowujemy do rozwiązań technologicznych, które tworzymy, Dzisiaj tworzymy, wykorzystujemy człowieka, czy wręcz na swój sposób programujemy człowieka, żeby wpasowywał się w określone modele społeczno-gospodarcze, żeby był przede wszystkim konsumentem i żebym był maksymalnie produktywny w tym całym systemie, a stosunkowo mało uwagi przywiązujemy do tych aspektów humanistycznych, niematerialnych. I wydaje mi się, że tutaj należy jakby szukać punktu wyjścia do całej dyskusji o tym, jak osiągnąć ten pożądany scenariusz. Według mnie ta ścieżka dojścia musi obejmować jakby co najmniej trzy elementy. Pierwsze, musimy dążyć do przedefiniowania paradygmatów postępu i rozwoju, czyli tego, co rozumiemy jako postęp i rozwój. I musimy w tym kontekście wyjść poza materialistyczny wymiar właśnie tego postępu i rozwoju. Musimy jakby na swój sposób na nowo odnaleźć w tym wszystkim człowieka i musimy docelowo ukierunkować rozwój technologii tak, by to ona służyła człowiekowi, a nie żeby człowiek stał się, czy pozostawał jakby na usługach swego rodzaju technologii w tym docelowym świecie. Musimy także więcej uwagi poświęcać jakby no nie tyle rozwojowi technologii, ale co najmniej tyle samo uwagi poświęcać rozwojowi naszego potencjału jako ludzi. Ja określam to mianem, że mamy do czynienia dzisiaj ze swego rodzaju nierównowagą pomiędzy inżynierią a humanistyką, tak? To znaczy jesteśmy zafascynowani tym, co tworzą inżynierowie, preferujemy inżynieryjne kierunki studiów, jesteśmy zafascynowani matematyką, a jakby humanistyka zeszła na dalszy plan, podczas gdy jakby to ułożenie właściwe relacji pomiędzy człowiekiem a sztuczną inteligencją, ona wymaga powrotu do kluczowych, podstawowych wręcz pytań, to znaczy właśnie o to, kim jesteśmy jako ludzie, jakie są nasze cele, z czego wynika nasza wartość i czy rzeczywiście wartość ta jest efektem czy pochodną tego, ile jesteśmy w stanie wyprodukować i skonsumować. I wreszcie trzeci element, który wydaje mi się tutaj istotny, to jest konieczność poszerzenia naszej perspektywy. My bardzo wąsko postrzegamy świat. Tutaj już nie wchodząc w szczegóły, wydaje mi się, że to, czego potrzebujemy, to takiego systemowego spojrzenia na to, jak funkcjonujemy i powiązania tych wszystkich elementów technologicznych, środowiskowych, jedną całość i zrozumienie i pełne zrozumienie tego, jaką rolę odgrywa w tym człowiek. I jakby według mnie powyższych celów nie da się osiągnąć, jeżeli nie zdobędziemy takiej powszechnej świadomości tego, że na swój sposób my jesteśmy jednostkami, które podlegają programowaniu. Programowaniu no, nie tylko w cudzysłowie, ale takiemu społecznemu w procesach edukacji, w procesach wychowania, które z kolei definiują nasze schematy myślowe. Musimy sobie uświadomić, że te schematy, one nie są nam, że one są zmienialne, tak? Że jeżeli dokonamy pewnego wysiłku, to możemy te schematy przedefiniować. I dopiero kiedy nam się to uda, to będziemy w stanie odnajdywać właściwą równowagę pomiędzy tymi elementami, o którymi mówiłem. To są oczywiście niezwykle złożone zagadnienia i to, co jest w tym wszystkim istotne, to że one wymagają takiego holistycznego spojrzenia na funkcjonowanie człowieka na Ziemi. One wymagają takiego całościowego podejścia. I też przerwania tej silosowości, z którą dzisiaj mamy powszechnie do czynienia, że ekonomiści patrzą na świat z perspektywy ekonomii, socjologowie z perspektywy socjologii i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj potrzebujemy interdyscyplinarności, która pozwoli nam całościowo objąć ten problem i no, pchnąć nas w trochę innym kierunku, w takim, który także uchroni nas przed tymi potencjalnie negatywnymi scenariuszami odnoszącymi się do relacji człowiek-technologia, w szczególności człowiek-sztuczna inteligencja.
Interdyscyplinarność i wysiłek to są jedno z moich ulubionych słów, ponieważ dzięki nim możemy lepiej rozumieć świat, podejmując wysiłek, możemy lepiej rozumieć świat i podchodząc do skomplikowanych problemów z różnych perspektyw, można je lepiej pojąć, moim zdaniem także. Ja myślę, że to jest dobra puenta dla naszej rozmowy. Ja pięknie panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A moim gościem był pan Andrzej Halesiak, ekonomista i członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego.